Better Software Design to podcast o projektowaniu oprogramowania. Wraz z moimi gośćmi rozmawiamy o architekturze, szczegółach implementacyjnych i wyzwaniach z tym związanych. Jeśli interesujesz się tworzeniem oprogramowania, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam na odcinek.
...119 dni, albo 2856 godzin, 171 360 minut, a jeżeli naprawdę mam być dokładni, to 10 281 600 sekund. Tyle właśnie czasu minęło pomiędzy publikacją poprzedniego, a nagraniem dzisiejszego odcinka podcastu. Dzień dobry. Zaplanowana taka krótka dwu- czy trzytygodniowa przerwa przerodziła się aż w 5-miesięczną ciszę i to zarówno tutaj i na YouTubie. No ale co tutaj mogę powiedzieć, no każdy czasami potrzebuje takiego czasu na naładowanie baterii. U mnie się okazało, że tego czasu było potrzeba troszeczkę więcej, ale tutaj ten odcinek jest takim zwiastunem, że ten czas właśnie dobiega powoli do końca i już niedługo kolejne rzeczy zaczną się tutaj pojawiać. Zresztą nie tylko tutaj, ale to jeszcze na razie odłóżmy na bok. Dziękuję serdecznie za wszystkie wiadomości, które w ostatnim czasie do mnie wysłaliście. Dziękuję też za propozycje tematów, o których chcielibyście w podcaście posłuchać. I dzisiaj pierwszy właśnie z takiej listy. Porozmawiamy o modelu i modelowaniu. Ale jeżeli taki temat się pojawia, to moim gościem musi być już po raz trzeci w podcaście Sławek Sobutka. Także bez zbędnego przedłużania, nazywam się Mariusz Gil i zapraszam Ciebie do odsłuchania 25 już z kolei odcinka podcastu Better Software Design. No i po 5 miesiącach znowu przy mikrofonie, także witajcie. I znowu przy mikrofonie po drugiej stronie Sławek Sobutka. Cześć Sławek.
Cześć Mariusz, cześć, witam wszystkich.
No Sławek, wiesz co, ja się nie podejrzewałem, że tutaj taka przerwa w podcaście mi powstanie. Sprawdziłem dosłownie przed chwilą, ile czasu ta przerwa trwała. 5 miesięcy. Także jak zaczynałem podcast, wiesz co, gdzieś tak sobie czytałem jakieś tam opracowanie, że zazwyczaj jest taka, jak to się mówi, dolina śmierci, koło 10 odcinka. Kto przejdzie 10 odcinek, to wiesz, jest podcasterem. U mnie nastąpiło po to po 24. Gdyby to było po 32, 64 i tak dalej, to bym to zrozumiał, nie? Ale cieszę się, że wiesz co, że tutaj jakby ponownie udało mi się Ciebie zaprosić. Więc tak pomyślałem sobie, jaki temat mógłby tutaj dzisiaj wejść na tapet i z czym można by tutaj do słuchaczy powrócić. No pomyślałem oczywiście, wiesz, domain driven, ale w takim troszeczkę chyba innym wydaniu, mam nadzieję. No więc także tutaj witam Cię serdecznie jeszcze raz przy mikrofonie. Cześć.
Cześć jeszcze raz. Ja zawsze bardzo chętnie, jeżeli chodzi o DDD, to mój konik, jak pewnie wiecie. Także jedziemy.
No właśnie, Sławku, wiesz co, bo tak z jednej strony myślałem, że uda się w końcu spotkać tak już face to face, no ale to tyle czasu w tej pandemii gdzieś tam się żyje. Już chyba się wszyscy przyzwyczailiśmy do takiej formy zdalnej. Także ostatnim razem jak nagrywaliśmy, to chyba wyłączyliśmy kamery wtedy, jeżeli dobrze pamiętam. Dzisiaj po tych kilku miesiącach kamera nie jest jakimś tam już, wiesz, wyzwaniem. Także my się tutaj widzimy. No słuchacze mogą tylko posłuchać, bo nie nagrywamy do tego żadnego wideo. No ale zobaczymy, jak nam tutaj to wyjdzie. Sławku, powiedz mi, co tam ostatni u Ciebie słychać w tych 5 miesiącach postpandemicznych? Powoli postpandemiczny.
Wiesz co, ja jestem bardzo, w sensie okej, nie przeżywam, nie cierpię z tego powodu, może dlatego, że mam przestrzeń życiową całkiem fajną i wystarczającą, która się teraz też powiększa, więc to, że nie muszę spotykać ludzi ponad to, jak potrzebuję, dla mnie jest super okej. A w międzyczasie, w tak zwanym międzyczasie, bo jak pan Miodek naucza, nie ma słowa międzyczas w naszym języku, więc w tak zwanym międzyczasie, po prostu sporo rzeczy, no, zainwestowałem w 3 startupy, w których biorę udział, technologiczne, oparte na wirtualnej rzeczywistości, wszedłem w partnerstwo z DevSkillerem udziałowe, więc budujemy nową, fajną platformę e-learningową. No, sporo rzeczy się dzieje. Firma tam po oczywiście 2 pierwszych miesiącach takiego przestoju pandemicznego, wszystko wróciło właściwie do normy i patrząc na obroty, na liczby, jest z powrotem tak jak było, więc jest z mojej perspektywy całkiem fajnie.
Myślisz, że wrócimy kiedyś do biur? No my wiesz, jako, że tak powiem, brać programistyczne. Czy już zostaniemy na takim etapie, wiesz, że przyzwyczailiśmy się bardzo mocno do tego, że kurczę, ta godzina zaoszczędzona, wiesz, w jedną stronę przemnożona przez odpowiednią liczbę, to jest coś.
Wiesz co, no, są dwa typy ludzi. Ci, którzy dzielą ludzi na dwa typy i którzy nie dzielą ludzi na dwa typy, ale inny podział jest taki, że jedni wrócą, drudzy nie wrócą. Statystycznie, tak jak widziałem, prawdopodobnie ponad połowa chyba ma potrzebę. To też pewnie wynika i z emocjonalnych potrzeb, jak i lokalowych uwarunkowań i tak dalej. Powiem ci, w ogóle miałem taki pomysł, który zarzuciłem paru deweloperom, bo mam trochę znajomych z tej działki, deweloperom, ale z budowlanki. Że kurczę, gdybym teraz budował osiedle, no to bym zrobił sobie na parterze open spacey, żeby ludzie mogli wyjść z domu, zjechać windą na dół i tam mogliby sobie pracować. No bo wszyscy zaczęli rozumieć, kurczę, niepotrzebnie się przemieszczam i tracę czas. Znaczy ja osobiście lubię się przemieszczać samochodem, ale nie w godzinach szczytu. I powiem ci, ludzie z deweloperki, przynajmniej tutaj moi znajomi, nie czują tego. Oni nie wierzą, że ludzie mogliby chcieć nie wychodzić z bloku.
Ale to jest to zabawne, że to mówisz, bo kilka dni temu szliśmy z żoną i z córką na spacerze, tutaj takim naszym sąsiednim osiedlem, tam gdzie mieszkamy, i przechodziliśmy koło willi, która dokładnie, wiesz co, była urządzona, tak jak powiedziałeś. Na parterze open space, parterze łamane przez takie delikatne podziemie. Nie? Początkowo myślałem, że to jest biuro, ale jak tak się przyjrzeliśmy, to było bardzo sprytnie zaaranżowane, wiesz, mieszkanie. W sensie cały dom, na dole ewidentnie biuro, urządzone, no, ze smakiem. Podejrzewam, że tam się przyjemnie pracuje, a na górze, wiesz, normalny dom. Okolica do tego zielona, więc czego chcieć więcej?
Można.
Dobra, słuchaj, ale nie, wiesz, nie przyszliśmy tutaj rozmawiać o wystroju wnętrz. Słuchaj, o czym chciałem się z tobą porozmawiać? O modelowaniu, o domenie, generalnie o modelu. Czym jest model? Jak możemy go rozumieć? Bo to jest takie słowo, tak jak architektura, bardzo pojemne. I chciałbym, żebyśmy to troszeczkę, wiesz, to słowo odczarowali. Czym to jest, jak możemy o tym myśleć, jak on powstaje, dlaczego tak, a nie inaczej, jak go wykorzystamy. Ale na początku nałóżmy sobie takie ograniczenie. Nie mówimy o event stormingu.
Czyli jak...
jak, nie?
Jak robić modelowanie bez stormingu? No odpowiem, można, ale po co? Ale dlaczego tak się ograniczać? Ale oczywiście event storming nie jest techniką uniwersalną, nie nadaje się do tworzenia modeli na przykład algorytmicznych, czy takich, które są nieprocesowe. Oczywiście, że tak, także jak najbardziej.
Powiem ci, z czego wynika to pytanie i generalnie ten temat, bo dosyć często gdzieś tam na warsztatach, na szkoleniach, na spotkaniach z dużymi zespołami pada takie pytanie, nie? Czy jesteśmy w stanie, powiedzmy, używać domain event design bez event stormingu? Wiadomo, że połączenie różnych technik daje naprawdę dużą wartość. I faktycznie tutaj ten model, ten finalny, wiesz, efekt powstaje bardzo, bardzo szybko, no bo te techniki, no, nie chcę użyć słowa synergia, żeby tutaj zaraz, wiesz, agile'owym coachem nie zaleciało. Natomiast no, świetnie ze sobą współpracują. Ale z drugiej strony, zobacz, Alberto Bandolini, to chyba rok 2013, jeżeli dobrze pamiętam, ten pierwszy artykuł, przy czym on przeszedł bez echa. Nie wiadomo, bez echa. 2018-2019 to jest ten moment, kiedy tak naprawdę, wiesz, event storming zaczął nabierać trakcji i zaczęły się wszystkie te nurty jakby łączenia tego. Ale przed 2013, a w szczególności jeszcze tam, wiesz, wcześniej, no to wszystko działało.
Tak, tak. DDD działało od 2003 bodajże, 2003, bez stormingu. Tak. Tak, tak.
I powiedz mi, jak ludzie w tych pradawnych czasach sobie radzili?
Jak bez karteczek?
Panie, jak żyć?
Właśnie, bo trzeba by sobie odpowiedzieć na pytanie, co to jest ten model. Tak samo jak powiedziałeś, co to jest ta architektura, no to dopóki nie dopowiem przydomka, a jaka architektura, czy aplikacyjna, czy systemowa, czy wdrożeniowa, czy korporacyjna, to ja nie wiem, o czym ja mówię. Tak samo z modelem. Ja w ogóle powiem ci, lubię definicję przez zastosowanie. Dlaczego tego używam? Bo taka definicja rzeczownikowa, że to jest coś, co ma jakieś atrybuty, no fajnie, ale dla mnie to nie ma wartości, więc bardziej ja bym zapytał, a po co mi to jest? Jaki ja mam pożytek z tego? Bo jak nie mam czegoś pożytku, ja jestem takim typem człowieka, który nie robi, nie ruszy palcem, jak nie widzi z tego pożytku, po prostu. Robienie czegoś dla sztuki, nie jestem typem człowieka artysty dla sztuki, nie dlatego, że tym gardzę, po prostu nie umiem. Nie umiem i już.
Czyli jak zwykle kontekst.
Tak, tak. I powiem wam, takie najfajniejsza definicja modelu, co to jest, nie pamiętam, kto to powiedział, ale to była na 100% prezentacja na konferencji DDD. Model to jest narzędzie, które służy do zadawania pytań. Teraz, ale jakich pytań? No właśnie, zależy na jakim poziomie ja chcę sobie odpowiedzieć na jakieś pytanie, to będę tak głęboko sobie schodził z modelem. Więc to będzie narzędzie do zadawania pytań. Najpierw zrobiłbym taką paralelę. Odniósł się do na przykład do inżynierii, do motoryzacji. Zobaczcie, pewnie widzieliście nieraz modele samochodu z gliny. Ślicznie wyrzeźbione, gliniane modele. W skali 1 do 1. Po co to jest? To służy do badania aerodynamiki w tunelu aerodynamicznym. Służy do sprawdzania, czy ta bryła jest sexy, czy ludziom się to kojarzy na przykład z przyzwyczajonym tygrysem, czy czymś takim. To jest doskonały model do aerodynamiki, bo możesz bardzo łatwo sobie skrobaczką zeskrobać, czy szpachlą doszpachlować więcej tej glinki i już zmieniasz kształt tej strugi powietrza. Ale oczywiście nie używałbym tego modelu w crash testach.
Wypadną świetnie.
Tak, więc prawdopodobnie, żeby zbudować maszynę jakąś, typu samolot, samochód, to ja potrzebuję bardzo wiele różnych modeli, które modelują mi inny aspekt rzeczywistości i odpowiadają mi na inne pytanie. Czy to się podoba? Jak to zachowuje się w powietrzu? Ale nie na pytanie, jak to się zgniata? Więc na pewno model będzie miał kontekst. No nie da się nie zauważyć, że dążymy do bounded kontekstów. Do kontekstów, do których jest bounded, przypięty pewien model, pewna przestrzeń pojęciowa, czy będą kontekst aerodynamiki, czy kontekst bezpieczeństwa zderzeniowego, tak, są inne konteksty, inne modele, inne pytania. Więc model będzie mi służył do zadawania pytań.
Wiesz co, powiem ci tak, przerwę ci, bo mega mi się spodobało, jak zacząłeś mówić kontekst crash i się wycofałeś i od razu się skorygowałeś mówiąc kontekst bezpieczeństwa, mhm. Bo jakbym miał teraz pociągnąć to rozumowanie, to crash test jest tylko z jednym z pojęć występujących w tym kontekście, gdzie mogę sobie wymyślać masę innych testów.
Tak, tak.
A to, wiesz, jakby zwróciło to moją uwagę, więc wybacz, musiałem się wpiąć w dyskusję.
Ale być może, wiesz, ja się nie znam dokładnie na tym temacie, być może, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to się jeszcze rozbija na poddomeny i tam będą różne modele, jedne na crash testy, inne na zderzenia z przechodniem, jeszcze inne na tam coś innego, jakieś, nie wiem, dachowanie i spadek z mostu. Nie wiem. Być może faktycznie to się rozbije w głąb bardziej. No dobrze, no to model mi odpowie na pytania jakieś, w jakimś kontekście. I teraz pytanie, jak głębokie będą to pytania? Czy ja sobie zadaję pytanie, jak ten biznes w ogóle działa? My na przykład nie rozumiemy, jak on działa, albo działa nie za dobrze, czujemy, że tracimy pieniądze, chcielibyśmy ten biznes zoptymalizować. A może nie, biznes działa świetnie, nie chcę go optymalizować, ja chcę go przenieść do kodu. Może będę schodził głębiej. A ja chcę rozliczyć ten projekt, ja chcę wiedzieć, jak szybko robimy, jakie mają postępy w pracy. Może taki model będę chciał sobie budować. Czyli nie dość, że w samej dziedzinie biznesowej, to jeszcze, a na jakie pytania tam wewnątrz, w całym procesie produkcji tego oprogramowania będę sobie zadawał. Jakie pytania będę sobie zadawał. No i DDD będzie mi służyło do zadawania sobie pytań, dobrze, jak ten biznes działa w szczegółach, ale takich, żebym mógł stworzyć z tego działające oprogramowanie. Więc jakby tutaj sobie zawężamy jeszcze rozumienie naszego modelu, bo różni ludzie mogą różnie go rozumieć. Też powiem wam parę anegdot, mam ciekawe dyskusje z analitykami, którzy jeszcze inaczej to rozumieją. I te ich wytwory są przekazywane dalej do developmentu i tam też się pojawiają jeszcze kolejne pytania, na które nie ma odpowiedzi. O, przepraszam, mieliśmy nie być sarkastyczni.
To sobie, to zastanówmy się, jeżeli możemy tak, wiesz, przejść. Jak w sumie będzie wyglądał taki proces, który doprowadzi do tego, że ten model powstanie? Mhm. Albo zacznie działać i będziemy w stanie go zweryfikować i ewentualnie zacząć go usprawnić. Mhm. Wiesz, początkowo jest pusta karta.
Mhm. Wiesz co, pierwsza rzecz, jaką ja bym zrobił, to w ogóle zanim pójdziemy dalej, bym sobie tak toporkiem odrąbał takie grube kawałki, które mnie nie interesują tutaj, bo też część słuchaczy pewnie powie, a ale w moim kontekście to coś tam, więc ja bym chciał już sobie podcinać pewne takie skojarzenia, których nie chcę tutaj dotykać. Przykładowo, jeżeli mam system do zbierania danych i ewidencji danych, edytuj, zapisz, CRUD, to na przykład dla mnie jako programisty, wystarczającym modelem jest makieta ekranów. Mam takie pola na formularzyku, chcę, żeby się utrwaliły. Ja umiem to zrobić. Już więcej nie potrzebuję. Ja wiem, że guzik save, co ma zrobić. I guzik edit, wiem, co on ma zrobić. I nie potrzebuję już nic więcej. Dziękuję, do widzenia. Każda analiza dalsza jest waste, to jest odpad w produkcji, niepotrzebne. Ja wiem. Na przykład jak mam formularz do rozliczania pitów, tam się nic nie zapisuje ani nie odczytuje, tam po prostu masz komórkę, w komórkę wpisujesz informacje i one się przeliczają i się zmienia informacja w innej komórce. Zobaczcie, to jest reaktywne. Tu sobie wpisujesz, tam się zmienia, nie? Dla mnie formularz PID z regułkami per każde pole jest dostatecznym modelem, żebym ja napisał kodzik pod to. Już więcej nie potrzebuję żadnej analizy. Dziękuję. Ok? To o tym nie mówimy. Dla takich jakby płytkich, trywialnych, znaczy nie chcę jakoś pejoratywnie powiedzieć, że to jest trywialny problem. Po prostu jest, nie muszę pogłębiać dalej analizy. Tak? To odcinamy na bok. Tak? Zostawmy, tym się nie zajmujemy. Oczywiście w dużym systemie macie trochę tego i trochę jeszcze innych problemów. Dobra. I dalej zapytałeś o ten proces, tak? Mamy czystą kartkę. No nie wiem, no wiecie, mnie w szkole uczyli tak, że no słuchasz albo czytasz, podkreślasz rzeczowniki. Jak masz rzeczowniki, to je zamykasz w takie pudełeczka, takie kwadraciki, prostokąty i to są klasy czy tam tabelki, wszystko jedno. Robisz strzałeczki, jakieś klucze obce i masz model, tak? A później siedzimy i płaczemy przez lata. To okej, to jest jakiś sposób, tak? Tak nas uczyli w szkole. Nie wiem, Mariusz, ciebie też tak uczyli?
Wiesz, no powiem ci tak, też, oczywiście, ale przed naszą rozmową obejrzałem sobie twoją prezentację, jak jeszcze byłeś, wiesz, piękny, młody, 2013 rok. Wiesz, o którą prezentację mi chodzi?
Tak, tak.
Model jest wszystkim, czego potrzebujesz. Nie wiem, gdzie ta prezentacja była nagrywana, bo powiem ci, wydawało mi się, że to była w ogóle pierwsza moja prezentacja, którą jakby twoją obejrzałem. I wydawało mi się, że tą prezentacją było chyba na takim evencie gdzieś nad Wisłą w Warszawie, gdzie też mówiłeś o takich tematach, ale to było w innym miejscu. Próbowałem potem gdzieś to wyśledzić, gdzie to dokładnie było, ale nie wiem. No, może ktoś mi tutaj w komentarzach gdzieś pod Twitterem albo na Facebooku napisze, skąd była ta prezentacja.
To mogła być konferencja Konfitura. Rzecz,
właśnie odnośnie tych rzeczowników. Opisałeś swoich papuranek rzeczownikami. Nie wiem, czy pamiętasz. Typu pobudka, prysznic,
budzik, winda, prysznic,
zły bekon, restauracja, winda, pokój. Tak jakby bez tego kontekstu, nie? Tutaj te rzeczowniki spłuciły bardzo, ale z drugiej strony, no właśnie, nie? Jak często projekt zaczyna się od właśnie takiego przeglądu, nie, rzeczownikowego.
Właśnie, bo ta historyjka, tak, że budzik, winda i tak dalej, schody czy coś, restauracja, to pozwala nam, że tak powiem, połączyć kropki. Tak, że pan Sławek wstał, wyszedł na korytarz, wszedł do windy, zjechał do restauracji i zjadł niedobry bekon. Tak, i połączymy kropki, wydaje nam się, że rozumiemy wewnętrzne życie pana Sławka. No zależy, jeżeli chcieliśmy zamodelować jego trasę, no to pewnie z połączenia kropek da się to zrobić, ale jeżeli chcieliśmy jego emocje, lub to, jak się szybko poruszał, lub to, ile energii zużył na no to wszystko, z tego nic nam się nie uda zrobić. Więc dobra, jeżeli nie chcę używać event stormingu, bo na przykład ktoś ma złe doświadczenia, bo już po big picture widzę, że problem jest nie procesowy, tylko bardziej regułowy, no to okej, możemy sobie tak rozmawiać o tych rzeczownikach. Jeżeli nawet sobie rozmawiamy z biznesem i sobie je spisujemy, to ja ich tak super poważnie, tych rzeczowników, nie traktuję. Bo nawet jak się pojawi słowo cennik, to ja nie będę robił ANSI czy agregatu. A może to jest tylko projekcja, to jest tylko widok. Nie wiem. Wiem, że ktoś chciałby jakiś cennik zobaczyć. Jak już naprawdę ktoś mi przyniesie te rzeczowniki, bo taki ma styl analizy na początek. Dobrze, biorę to jako punkt początkowy, ale dalej będę pytał o zachowania. Mówi się dużo model behawioralnych, model oddaje zachowania, ale co dokładnie? No jeżeli się pojawi takie słowo, weźmy przykład, ładujesz samochód elektryczny. Jest ładowarka, jest sesja ładowania, jest płatność, jest pojazd, jest klient, jest dostawca tego prądu, rzeczowniki, tak? I gdy zrobiłem sobie taki tabelek, czy ANSI kilkanaście, każda z każdą w jakąś tam relację wchodzi i cała komplikacja, te wszystkie smoki, które nas dręczą i trapią, jest pomiędzy tymi rzeczownikami. W tych serwisach, utilsach, czy jakkolwiek programujemy, czy strukturalnie, proceduralnie, obiektowo, czy funkcyjnie, to nasze smoki mieszkają pomiędzy tymi rzeczownikami, w tych zachowaniach, więc zadałbym pytanie, co się dzieje? W tym systemie co się dzieje? No, jest płatność. Okej, płatność. Ale kto płaci? Klient? No najczęściej tak, ale często to jest flotowy samochód i płaci pracodawca tego klienta. A, czyli klient nie zawsze płaci. No nie. No właściwie to raczej rzadziej niż częściej przychodzi ktoś inny. Aha, czyli jest fakt opłaty. i może płacić ktoś inny. A kiedy on to robi? No, po transakcji. A zawsze? Nie no, czasem ma prepaid, a czasem się rozlicza po miesiącu. A, czy ta płatność to może być w innym momencie? I a z czego ona się bierze? Z faktów ładowań. Czasem z jednego faktu, tego przed chwilą, a czasem z miesiąca. A czasem od kiedy do kiedy ja sobie zażyczę zapłacić. I jak sobie zacznę eksplorować coś, co się dzieje, zachowania, tak, czasowniki, i zacznę za chwilę dopytywać stare pytania. Kto to zmienia? Dlaczego to zmienia? Czy ja zmianę mogę powtórzyć? Czy ja zmianę mogę wycofać? Jak często to się zmienia? Jakie jest konsekwencja tej zmiany? Wtedy zaczynam eksplorować głębiej i nagle mi się okazuje, że tutaj nie chodziło o ten pojazd. A nagle, słuchajcie, pojawi się temat, a ja mogę przyjść z moją piłą elektryczną do piłowania drzewek i sobie ją podładować. Mogę? No czemu nie? I się nagle pojawi, jeżeli pojazd ma ID -5, to jest piła elektryczna de facto. Byłeś bardziej w takich systemach?
Wiesz co, od razu miałem takiego flashbacka. Jakby tutaj na wizji, na fonie to nie bardzo można o tym mówić, tak? Ale tak, odpowiedź brzmi tak.
To jest klasyka. Regexp Driven Development, gdzie regexpem sobie wyciągasz z ID-ka specyficzne znaki. Jeżeli ID zaczyna się od pałka, wykrzyknij hasz, coś tam, to tak naprawdę był akumulatorek, który sobie podładowałeś na stacji. Vehicle o ID, jakimś tam to jest de facto akumulatorek.
Ale wiesz co, bo tak tutaj nawiązujesz do tych pytań, nie? To jakby to jest game changer w momencie, kiedy jesteśmy w stanie mieć partnera do dyskusji i zadać te pytanie i usłyszeć odpowiedź. Natomiast wiesz co, zastanawiam się, co możemy zrobić, albo co da się zrobić, żeby przypadkiem nie wyjść na tego, czy na tą osobę, co wiesz, co zawsze tak drąży, że w końcu no, jest to odbierane troszkę negatywnie.
Męcz buła. To ktoś taki... Tak, w tym sezonie mam prezentację skille miękkie dla Storming Troopera. Nie wiem, czy już widziałeś ją, Mariusz?
Nie, jeszcze nie.
A, jeszcze nie jest publiczna, niedługo będzie. Żeby nie być takim Storming Trooperem, takim wiecie, w białej zbroi, anonimowym najeźdźcą, oprawcą, a pod tą maską białą się Storm Troopera kryje na przykład... Być może osoba z gestapo, która cię przesłuchuje. Zeznawaj, tłumacz mi. No, trzeba się wykazać troszkę empatią. Jak widzę, że osoba, którą pytam, już ma dość, już nie zna odpowiedzi na pytania, to wykracza poza jej kompetencje, to nie cisnę dalej. Proszę, czy moglibyśmy się spotkać, może żeby pogłębić tą sesję z kimś innym. I teraz bardzo ważna rzecz, jak pytamy już, pierwsza rzecz, której zaczynam, to jest pozytywna intencja. Bardzo mi zależy na tym, proszę Państwa, żeby Wam zaprojektować jak najlepszy system i w tym celu chciałbym go lepiej zrozumieć. Ja tego nie rozumiem, przyznaję się od razu, grałem otwarte karty. Tak? Są takie biznesy jak na przykład medycyna, gdzie lekarz oczekuje, że Ty że będziesz rozmawiał na równym albo wypadaj stąd. I więc od razu pierwsza technika, grasz tak zwanego wioskowego głupka. Nic nie wiem, nic nie rozumiem i od razu to mówię. I chciałbym to poznać, żeby zrobić jak najlepszy system, dlatego będę pytał. Więc ustawiam jakby reguły gry. Będziemy grać w grę pytania. I teraz druga rzecz, którą źle robicie, często jak patrzę, jako facilitator, to taka metafora. Wyobraźcie sobie, że spotkaliście wróżkę. Magiczną wróżkę, taką prawdziwą magiczną wróżkę. Taką wiecie, jak naprawdę są, że ma taką złotą kulę i w tej kuli odpowiedź na każde pytanie. I często źle spędzamy czas z tą wróżką. Mamy 3 godziny i pytamy o nieistotne pierdoły. O szczegóły. A, przepraszam, co się stanie w takim bardzo ważnym przypadku brzegowym? Ważnym, a dla kogo ważnym? Dla moich ifów tak, bo ja muszę to wyłapać, albo będzie exception. A dla biznesu to jest 500 zł rocznie przychodu, to jest nieistotny case. Więc pytanie, jak często to się wydarza, jakiś corner case? Rzadko. Okej, okay, na bok do logów i komponent białkowy to obsłuży. Więc nie pytamy o rzeczy nieistotne, ale skąd będę wiedział, co jest istotne? Moim zdaniem na początku warto byłoby wiedzieć, na czym w ogóle ten biznes zarabia. Albo na czym oszczędza. I wtedy mogę optymalizować swoje pytania w tym kierunku. Jeżeli widzę, na czym zarabiają, to pod to pytam. Jeżeli to są jakieś corner case, my lubimy wyjątki, lubimy obsługiwać wszystkie wyjątki. Nie, to nie jest dobrze spędzony czas z człowiekiem z biznesu. Gdzieś Mariusz takich mistrzów tak, zadawania zresztą... nieistotnych pytań?
Nie chcę powiedzieć, że mistrzów, natomiast wydaje mi się, że wiesz, my jako tutaj społeczność deweloperska w większości jesteśmy zaprogramowani na szukaniu else'ów siódmego poziomu zagnieżdżenia, co no, da się jakoś tam zrozumieć, nie, ale tak jak mówisz, nie, to często w biznesie nie o to chodzi. I pamiętam taką jedną z sesji, gdzie faktycznie wyszło, że te ELSy, o których ktoś tam, wiesz, bardzo mocno dopytywał, były warte 300 zł miesięcznie. Nie? Mhm. Jak wiesz, dokładnie to, co mówisz. To nie ma znaczenia.
Tak, tak, właśnie, bo tutaj my się czujemy bezpiecznie, gdy znamy właśnie te wszystkie reguły, zasady i tak dalej, to daje nam bezpieczeństwo. No w sumie nasza robota na tym polega, żeby je później oprogramować. Ale to nie o tym jest to spotkanie modelowe. Przy modelu pytanie, czy mój model ma schodzić aż tak głęboko do każdego w przypadku brzegowego, czy może nie, czy może ja bym chciał tylko wiedzieć, albo aż wiedzieć, co się dzieje. I cel w ogóle, z jakim przychodzę, na koniec dnia, no przyznam, ja będę chciał mieć agregaty i value objecty i te wszystkie inne fajne rzeczy i funkcje też nawet, ale mój cel jest taki, ja bym chciał móc je ustawić w dowolny, że tak powiem, pipeline, wywołać najpierw jeden, później drugi, albo najpierw drugi, później pierwszy, w innej kolejności, czyli znaleźć sobie takie niezależne wyspy chroniące regułki, które muszą być spójne atomowo i nie mogę ich rozdzielić, ale cała reszta nie musi być spójna. Więc mój cel jest taki, żeby sobie znaleźć tak zwane punkty swobody. Czyli dlatego pytam, dobra, jest płatność, kto płaci? Zawsze klient? No nie, czasem ktoś inny, okej, no to ja wiem, płaci kto? Płatnik. Więc mam cały use case płatności, więc już wiem, to jest jakiś płatnik, czasem klient, czasem ktoś inny i zaczynam pytać, ale kiedy on może zapłacić? Zaczynam pytać sobie o reguły i zaczynam sobie je ukrywać w moich modelikach, ale najpierw muszę wiedzieć, co to w ogóle robi, co się w tym wszystkim dzieje. Dalej możemy sobie przejść w tak zwany model głęboki. Nie wiem, czy czytaliście Evansa, tam jest taki fajny rozdział o modelach głębokich, gdzie gdzieś tam powierzchniowo ktoś może powiedzieć, ładujemy samochód. No i sobie ten będziemy mieli vehicle i ładowanie. Ale nagle się okaże, że ładujemy tą piłę łańcuchową, elektryczną. Hulajnogę, rower. W ogóle polecam elektryczne rowery z modyfikacją odblokowania ograniczników wszystkich.
Jeżeli się uda w tych czasach postpandemicznych kupić, bo wiesz, jak to obecnie wygląda na rynku.
A nie wiem, ja sobie wcześniej przerobiłem.
Twoja oklepana dostępność konferencyjna wynosi równe zero.
O, to nawet nie wiedziałem. No dobrze. I nagle się każe, nie, zaraz, ja ładuję jakiś zasobnik energii. A to, że on ma 4 kółka czy 2, co mnie to obchodzi w modelu transferu energii z ładowarki do zasobnika? Nie ma znaczenia, czy to ma kółka w ogóle. Jak sądzicie?
A to mi się rodzi pytanie, które chcę ci zadać. To znaczy, że zrobię sobie coś tam w moim modelu, w moim kodziku, coś tam, co będzie mi implementowało ładowable interface?
I tak bym zrobił 15 lat temu, gdy były tak zwane Uber modele. Ja specjalnie mówię Uber, gdyż nie umiem powiedzieć po niemiecku, bo wiesz, moje gardło nie potrafi tego dźwięku umlaut wydać. Uber modele, gdzie miałem właśnie, jak był pojazd, to pojazd był, ta sama klasa czy tabelka pojazd była w całym systemie używana. Natomiast już jeżeli wchodzimy w to nowoczesne modelowanie kontekstowe, czyli w kontekście odpowiadającym na przykład na pytanie, czy ja mogę to podłączyć, to mam po prostu zasobnik, który potrafi przejąć ileś tam energii elektrycznej. Tak, to ja nie muszę mieć 15 klas, hulajnoga, samochód, piła łańcuchowa, który ma implementuje ładowable, bo ja w tym kontekście, w którym odpowiada na pytanie, czy ja mogę to podłączyć, nie jest dla mnie istotne rozróżnianie od siebie piły i samochodu. Więc dlatego miałem po prostu jeden agregacik, tam jakiś zasobnik, czy akumulatorek, czy jak sobie to tam nie nazwiemy. I będziemy jakieś tam swoje ID. Gdzieś w kontekście obsługi klienta będzie pojazd, który ma też jakieś ID. To jest to samo ID, to jest correlation ID. Tu jest kontenerek, tutaj jest pojazd, bo być może pojazdy inaczej się rozlicza niż piły łańcuchowe. Nie wiem. Być może gdzieś w innych kontekstach będę miał klasę vehicle, ale w kontekście odpowiadającym na to główne pytanie, czy ja mogę to podłączyć? Nie. Nie chcę tego rozróżniać prawdopodobnie. Bo co by się stało, gdybym rozróżniał? Stałoby się coś takiego, że nagle wymyślę sobie kolejną rzecz, którą mogę podłączyć do ładowarki. Nie wiem, kiedyś będziemy mieli egzoszkielety i będę miał na plecach akumulator. I nagle będę ładował egzoszkielet. I nie ma klasy egzoszkielet implementujący ładowable, więc muszę dodać nową klasę i muszę rozwalić kawałek mikroserwisu od ładowania. Muszę go zmienić. Ale dlaczego muszę go zmienić? Bo obsługuję egzoszkielet. A dlaczego to jest ważne? To nie jest ważne. To po co to zmienić? Bo muszę. I robi się takie kuriozum, dodaje nową klasę, mimo że ten kontekst jest nie jest zainteresowany specyfiką tego ładu Weibull. Więc pierwsza rzecz, od której w ogóle byśmy zaczęli przy wyciąganiu kontekstów, to jest diagnozowanie tak zwanych głównych pytań biznesowych. Jakie są główne pytania? Na przykład, czy mogę to podłączyć? Ile to kosztuje? Kto zarobił? Kto zapłacił? Są takie pytania. I patrzę, kto jest płatnikiem, patrzę, kto jest dostawcą tego prądu. I to są moje pytania, wokół których modeluję sobie konteksty, czyli te nasze konteksty, które tworzy model, tak jak był przykład z samochodem. Kontekst crash testu to jest coś innego niż kontekst aerodynamiki. Tam mam inne pytania, które sobie stawiam.
Czyli co? Czyli w momencie, kiedy zaczynam pracę nad projektem i mam dostęp do osób, które mają to know-how i jesteśmy w stanie, załóżmy, zrozumieć faktycznie, na czym ten biznes zarabia i co nam pozwoli być może zadać te główne pytania i potem szukać odpowiedzi, to w ten sposób, i wiesz, idąc dalej też za pomocą tych pytań, o których wspomniałeś, nie? Czyli czy mogę to zrobić, czy do kiedy nie mogę i tak dalej, i tak dalej, to w rozmowie z ekspertem domenowym będę szukał jakiejś informacji, tych punktów spody, co mi pozwoli tak naprawdę opisać tą rzeczywistość w taki sposób, żeby powiedzmy takie challenge'owanie modelu, nie? Bo jak chcę go poddać pewnie na końcu próbie, po prostu jakby no, odniosło sukces.
W danym kontekście, mój model, który jest w danym kontekście, ma minimalną ilość informacji, jaka jest potrzebna, żeby on sobie odpowiedział na, żeby ten model odpowiadał mi na jakieś pytanie. Tak, jeżeli pytam się, czy ja mogę kontenerek do ładowania podłączyć, nie obchodzi mnie pytanie, ile on ma kółek. A jak mnie obchodzi, to coś złego chyba zrobiłem z tymi kontekstami. I teraz tak, pojawi się teraz pewien zarzut. No dobrze, idziesz do biznesu, pogadałeś sobie i wymyśliłeś słowo kontenerek na prąd, a oni mówili do ciebie vehicle, pojazd. I jak? On vehicle, a ty container. No właśnie, tutaj się pojawia pewien zgrzyt. Mamy rozjazd pojęć, a przecież chodziło o ten święty ubiquitous language w DDD. Mamy wspólne wszędobylskie słownictwo. Okej, okay, ono jest wspólne wszędobylskie, ale tylko wewnątrz kontekstu. I teraz musimy sobie w ogóle rozróżnić persony, z którymi my rozmawiamy. Jeżeli ja rozmawiam z użytkownikiem, ze zwykłym takim użytkownikiem, który będzie używał tego systemu, to tą osobę nie obchodzi mój głęboki model, moje abstrakty typu kontenerek. Ta osoba przyjechała samochodem i ładuje samochód. To jest jej model mentalny, prawda? I nie mogę tej osobie na ekranie wyświetlić, że ładujesz kontener na prąd. Więc to, o czym mówimy, to jest model działania biznesu, ale to nie są pojęcia, które ja na GUI będę wyświetlał, bo może być tak, że będę na GUI operował zupełnie innymi słowami. To nie jest tak, że ency na twarz i pchasz, jak mawiał klasyk z Wrocławia. Pozdrawiamy Pawła w ogóle, jeżeli nas słucha. Że jak mam encję kontenerek, to i na GUI mam ekran ładowania kontenerka. Nie. Na GUI mogę mieć dalej pojęcie pojazd. To jest pierwsza rzecz. Ale można w drugą stronę też przesadzić. Teraz robię pauzę, żeby się uspokoić. Bo podnosi mi się ciśnienie i zaraz... I się denerwuje. Mianowicie, jakbyśmy korzystali z jakiegoś systemu wdrożonego przez jakieś ministerstwo w tym kraju do tego, żeby obywatele mogli sobie fajnie z komputerków używać, żeby załatwić sprawy, to tam poszło to w drugą stronę. Czyli jest jakiś abstrakcyjny model, na którym działa urzędnik, jakiś wniosek, jakiś środek trwały, środek kwalifikowany, takie pojęcia. I ten biedny użytkownik, który przyszedł po dofinansowanie na rozrzutnik obornika, on musi wypełniać wniosek o środek kwalifikowany. Jak on ma zrozumieć to słowo? Przychodzi rybak, który chce dofinansowanie na kuter i dalej wypełnia wniocha o środek kwalifikowany. Jak on ma to zrozumieć? I te różne tam checkboxy, które nie wiadomo co znaczą. Więc tutaj ten głęboki model został wypchany na twarz do GUI zupełnie niepotrzebnie. Jak najbardziej mogę mieć kilka warstw modelu. Mogę to mieć ten model dla zwykłego użytkownika, niech sobie on rozmawia w swoich pojęciach i mogę mieć głęboki model backendowy dla urzędnika, gdzie są jego pojęcia i po drodze mam translację. Przecież do tego służy cały RESTful, że ja postuję dokument, który popycha do przodu mój proces biznesowy.
A to w takim razie jak się możemy, wiesz, kolokwialnie mówiąc, dogadać z ekspertem domenowym? Jakim językiem? Vehicle czy kontenerek?
Zakładam, że jeżeli ekspert nie odrobił jeszcze lekcji, tak? Jest człowiekiem od sprzedaży tam ładowarek do samochodów przykładowo, ale jest osobą z branży i mamy taki wspólny kontrakt. Stary, jak ja lepiej zrozumiem twój biznes i ty lepiej zrozumiesz system, to masz przewagę nad konkurencją, bo jesteś szybszy. szybciej reagujesz, masz bardziej cwany model. I co byś powiedział na to, że w tym kontekście my się umówimy, że jest to kontener na prąd i my go ładujemy. Raczej, jeżeli osoba jest z danej branży, to powinna łatwo to zrozumieć. Nigdy nie oczekiwałbym tego od użytkownika, ale od eksperta już jak najbardziej. Nie oczekiwałbym też tego na przykład od menadżera. Bo czasem jest tak, że menadżer nam określa wymagania. Czasem jest to menadżer, czasem jest to product owner, zależy od kultury, w jakiej pracujemy. Ale ekspert dziedzinowy to nie jest żadna z tych osób najczęściej. To jest jeszcze ktoś inny. Ani użytkownik, ani product owner. Może jest tak, że my z ekspertem dopiero wykuwamy sobie wspólne rozumienie tego głębokiego modelu, ale zawsze musi być tak, że ekspert klepnie, powie, dobra, od dzisiaj będę nazywał to kontenerkiem, a jak powie, nie, nigdy w życiu, to jest dla mnie wehicle i koniec, kropka, no okej, okay, ja muszę się do niego dopasować, będzie nam tak łatwiej.
A więc zastanawiam się w takim razie, jak może takie słowo typu kontenerek się ukuć? Nie, bo być może jego wcześniej, wiesz, nie było w przestrzeni rozmowy, zawsze było wehikl.
Tak, tak. Ja to
jak
zakładam.
Jak do tego dojść?
Jeszcze raz przejdę ten proces. Jeżeli sobie odpowiem na pytania, co tutaj się dzieje, tak, mamy ładowanie. I pierwsza rzecz, no ładujemy co? Samochody. Dobrze, rzeczownik zawsze biorę w nawias. To jest taki placeholder. Bo ludzie, jak budują zdania, to jest podmiot i orzeczenie. Nasza kora przedczołowa, boczna, lewa, ten część mózgu, która buduje desygnaty werbalne, symbole werbalne, opisujące świat, buduje sobie kora w ten sposób zdania. Podmiot, orzeczenie, czasem dopełnienie, czasem przydawka. Czwarta klasa podstawówki, bazinga. Najprostsze zdanie ma tam podmiot, czasem domyślne i orzeczenie. Mnie interesuje orzeczenie. Dobra, ładujemy. Co? Samochód. Dobra, nieważne, ja tego rzeczownika nie słucham. Co jeszcze, pytam, możemy ładować? No coś tam. Tą piłę, ten rower, coś tam. Dobrze. Akurat tutaj no, moja bazowa wiedza z tego, że coś, co możesz ładować, ma w sobie kumulatorek. Hello. Ale może być sytuacja, jak na przykład jak rozmawiam z noblistami biochemii, nie rozumiem nic, co do mnie mówią. Nic. Zero. Wtedy jest ciekawie, wtedy bez stormingu ja się poddaję. Ale bo z stormingiem da się to ograć tak, że mimo nierozumienia jestem w stanie poprowadzić to wszystko. Natomiast tutaj, jeżeli ładuję co? Bardzo wiele rzeczy, to pytam, a czy jest dla ciebie ważne w tym momencie, czy ładujesz tam samochodzik, czy zadaję kolejne pytania. Jaki jest skutek tego, że ładujesz samochodzik, jaki jest skutek tego, że ładujesz piłę łańcuchową? No, mam inną taryfę, bo za samochód mam zniżkę ekologiczną. Okej, okay. Czyli inną kwotę płacisz, czyli inaczej odpowiadasz na pytanie, ile to kosztuje. Ale dalej nie ma to wpływu na pytanie, czy ja mogę to podpiąć, tak? No tak, jak podpinasz, no to stary, no to zawsze podpinasz, wszystko co ma gniazdko, to się wpina, okej, okay, czy to jest niesoftwareowy problem, jak gniazdko pasuje, to pasuje. Software'ze tego nie ogarnią. Czyli już widzę, że w kontekście, w odpowiedzi na pytanie, czy ja mogę to podpiąć, nie ma znaczenia, co podpinam, więc wtedy szukam abstraktu. Dobra, so jeżeli mogę podpiąć A, B, C i D, różne byty, to nazwijmy, jak to się nazywa to coś. Jeżeli się znam, mogę zaproponować akumulator. Jak się nie znam, pytam, a co tam jest to coś, co wyładujecie? No i się dowiem jakieś nazwę techniczną, whatever, i sobie to wstawię.
Wiesz co, bo myślałem, że pójdziesz w tą stronę, co wspominałeś właśnie na tej konferencji z 2013 roku i o tym, co Greg Young robi, czyli gibberish game. Zastępowania słów, wiesz, takich, które coś niby znaczą. Ty powiesz, ble.
A tak, tak. Greg Young to jest jeden z moich guru technicznych, bo jakby postawy życiowe to mnie nie interesują. Jakby nie za to go cenimy. Jest technicznie, jest, to jest jeden z najbardziej inteligentnych ludzi, jakich znam. Drugi jest Mariusz, trzeci jest Kubryński i paru Pilimon i paru jeszcze innych, ale Greg Young jest naprawdę diablo bystry. Bardzo go cenię i szanuję, bo dużo się od niego nauczyłem. Kiedyś nawet spędziliśmy tydzień czasu wspólnie w apartamencie, mieszkaliśmy razem i też bardzo dużo o świecie się od niego dowiedziałem o tym, jak działają pewne mechanizmy, bardzo ciekawe.
Stara legenda o Gregu jest taka, że zawsze na szkolenia przynosi dwa laptopy. Z jednego czyta, z drugim pisze.
A to były jeszcze czasy, gdy jeszcze miał jednego. I opowiadał tam różne ciekawe rzeczy o tym, jak na przykład sam z własnej woli poszedł do Woja, żeby zobaczyć, jak to jest i jadał obiady z wiceprezydentem USA. No, to był lepszy zawodnik to był. No nic, ale wracając, o czym myśmy rozmawiali? O gibberish game, tak, tak. I jego sugestia była taka, że jeżeli sobie robimy model i ludzie, to już wiadomo od dawna, że ludzie muszą te rzeczowniki wstawiać, no to chodzi o to, żeby się za szybko nie przywiązywać do rzeczownika, że ja ładuję zawsze ten pojazd, tak? Więc ładujemy ble. Znaczy inaczej, BLE to jest nasze polskie uzdatnienie tej techniki, natomiast Gibberish Game, słówko ish, jak dodamy sobie końcówkę ish w angielskim, to jest na przykład chargebish, nie wiem, czy jest takie słowo, coś ładowatowalne. Słówko ish to jest chyba jak się ta część mowy się nazywa. No dobra, nieważne, nie będę świrował, że pamiętam czwartą klasę podstawówki. Chodzi o to, żeby wybrać słowo, które jest na tyle niezręczne i niefajne, że my prędzej czy później nadamy temu dobrą nazwę. A jeżeli od razu nadamy nazwę, która brzmi ok, na przykład vehicle, ładuje pojazd, to już zostanie. Ale później okazuje się, że nie pojazd, tylko piła łańcuchowa. Natomiast jak nadamy coś, takie dziwne słowo, to kiedyś wymienimy go na lepsze, gdy lepiej zrozumiemy więcej case'ów dookoła. Po polsku oczywiście można użyć słowa ble, ale to się sprawdza tylko jak biznes jest wyluzowany, jak macie niewyluzowany biznes, to się używa liter z alfabetu greckiego, gamma, epsilon, delta i tu się kończy moja znajomość tych liter. Ale wtedy fakturka razy dwa za taką usługę, bo jest to bardziej profesjonalna usługa. Natomiast powiem wam, ja stosowałem Gibberish Game dawno, dawno temu, dopóki nie zaczęliśmy się lepiej, bardziej sprawnie posługiwać bounded kontekstami pod domenami, gdzie jak już wykroję sobie kontekst i mam kontekst na przykład, odpowiadając na pytanie, czy ja mogę to podłączyć, to już wtedy mi się bardzo zawęża przestrzeń pojęciowa i bardzo precyzyjne, mogę bardzo szybko takie słowo dobrze wstawić. Bo jeżeli miałbym, nie dałbym sobie tych kontekstów, pływam w wielkim oceanie pojęć z domeny całego biznesu ładowania czegoś, no to może wrzucę słowo pojazd, może hulajnoga, może coś. Ale jeżeli już mam, jestem w kontekście odpowiadającym na pytanie, czy ja mogę to podłączyć, czy ja mogę to ładować, no to co ja ładuję? Ja już wiem, że coś, co ma cokolwiek, jakikolwiek akumulator.
To mi się teraz chodzi takie pytanie. To właściwie z czym jako tym modelem ja przyjdę na kolejną sesję z ekspertem? Ja przyjdę na przykład z kodem, który mogę pokazać, uruchomić, czy przyjdę z jakimś innym artefaktem, który mi ten model opisuje? To jest trochę trudne pytanie, tak mi się wydaje, na temat jak ja to mogę udokumentować inaczej niż kodem.
A właśnie, bo no, kod. Oczywiście, jeżeli mój ekspert potrafi czytać kod, super. Jeżeli nie, no to potrzebuje formy pośredniej, ale uwaga. Całe założenie jest to, że mamy wspólny model, jest płaszczyzną do komunikacji, do zadawania pytań, jest też bazą wiedzy, rozumienia. My coraz więcej rozumiemy z tego biznesu. Jeżeli to jest biznes nietrywialny, niekrudowy, to przewagę daje nam nad konkurencją to, jak my rozumiemy na przykład model franczyzy w ładowarkach. Nie wiem, czy wiecie, ładowarka jest właścicielem jest ktoś, właścicielem terenu jest ktoś inny, producentem prądu jest ktoś inny, a dostawcą prądu jest jeszcze ktoś inny w tym całym biznesie. Odbiorcą jest jeszcze ktoś inny, a płatnikiem jeszcze ktoś inny. Tak działa cały ten biznes. Tym bardziej jak franczyza, a nie jak stacja paliw. Dobra, zwijam tutaj incepcję. W jaki sposób to udokumentować? Zakładam, że tego kodu mój ekspert nie jest w stanie przeczytać, ale bardzo ważne, że kod jest jeden do jednego odzwierciedleniem mojego modelu. Czyli jeżeli ja sobie wprowadziłem pojęcie, że jest jakiś akumulator, jest jakieś źródło tego prądu. Przecież to nie musi być ładowarka. Być może kiedyś dron podleci do mnie, może tak być. Czy jakaś ciężarówka z bateriami może przyjechać, gdy wywali ładowarkę gdzieś. Jakikolwiek mam źródło i odbiorcę. I jest transakcja między nimi, może płatna, może bezpłatna, nie obchodzi mnie to. Jest dopuszczenie do transakcji, ona następuje. Następuje przesył ilość tam energii i jest jego koniec. Ja muszę to zanotować. W tej domenie samego przesyłania z jednego kontenerka w drugie. Więc jeżeli mam takie pojęcia jak źródło i odbiornik, no to dobrze, będę miał takie dwie klasy na przykład, czy dwie struktury danych, dwie tabelki, w jakimkolwiek tam paradygmacie sobie programuję. Jeden do jednego, nie ma tam żadnych high level, low level design takich pojęć. Więc jest przełożenie jeden do jednego. Ale ta forma, którą się komunikujemy z ekspertem dzienowym, właśnie, jak ta osoba będzie, co ta osoba może zrozumieć? Bo tutaj zapytałeś, jak to dokumentować. To jeszcze na razie ja postawię tutaj wcięcie i zrobimy incepcję w bok na to, a co to jest dokumentacja. I jest jedna bardzo prosta zasada. Jak sobie tworzę dokumentację, to sobie zadaję jedno podstawowe pytanie. Na jakie pytania będzie szukać odpowiedzi osoba, które będzie czytać tą dokumentację w przyszłości, w szczególności ja sam, gdy zapomnę. Bo ja bardzo szybko zapominam. Nie wiem jak wy, ja mam bardzo dobrą pamięć, tylko że krótką. Na jakie pytania ktoś będzie szukał tutaj odpowiedzi? Czy mnie będzie interesowało, jakie tam są metody? Po co? Czy ja nie mogę wejść do mojego ID i ich zobaczyć? Może tak, może nie. Nie wiem, czy mnie będzie to interesowało. Podejrzewam, że raczej nie. Czy mnie będzie interesowało, kto od kogo zależy? Może tak. Może tak. Czy dalej zapytam, czy mój ekspert dzinowy zna UML-a? Pewnie nie. Czy umie go czytać? Pewnie nie chce się nauczyć. Czy notacja UML pomoże mu w zrozumieniu tego problemu? Pewnie nie. Oczywiście, że to będzie osoba techniczna. Najfajniejszym ekspertem są doktorzy matematyki i fizyki. To są ludzie, którzy wszystko są w stanie skumać. To jest najlepszy zawodnik. Im jest wszystko jedno, wszystko zrozumie. Lepiej od nas. Ale jeżeli takiej osoby nie mam akurat po drugiej stronie, to co warto byłoby zrobić? Poobserwować, a jak ta osoba by to sama udokumentowała? Dajesz flamaster, dajesz karteczkę, ej stary, możesz mi to narysować, opisać? Patrzę, jakich metafor ta osoba wizualnych używa. Dla mnie nie jest to problem, jako inżyniera podpiąć się pod pismo obrazkowe czyjeś. Ja to zrozumiem. Ja sobie i tak to przełożę na swoje klocki w głowie. Tak? Dajmy tej osobie to narysować. Przykład. Kiedyś modelowaliśmy kawałek systemu do zarządzania flotą pojazdów w jakiejś tam organizacji. No i prostokącik, drugi prostokącik, dzida, a mój ekspert domenowy już widzi, że tą dzidą dostał w klatę i tam krwawi. Mówię, o! Widzę, że facet ma ZTDZU, zespół traumatycznych doświadczeń z UML-em. Zły dotyk boli całe życie, ale dzida tak samo boli. Już widzę, że ktoś go skrzywdził dawno temu, był konsultantem w projekcie IT, rysowali mu te prostokąty dzidami i już dostaje drgawek, jak to widzi. Ma złe wspomnienia, już PTSD mu się odpala po jakimś projekcie. Okej, przestaje rysować w tym momencie. Przestałem, patrzę, przestał się denerwować. O, chyba to. Mówię, dobra, stary, to chyba to jest tak. I rysuje samochodzik, dosłownie jak dziecko. Kółeczka, karoseria, czyli pojazd i strzałeczka wjeżdża do garażu, tak? I w garażu jest lista oczekujących, którzy dalej przez pechowcy, czyli przedstawiciele handlowi, którzy biorą ten pojazd, ale jest też lista maintenance'u, że on musi przejść maintenance, bo inaczej nie wyjedzie, bo straci gwarancję. No dobrze, samochodzik wjeżdża do garażyku, w garażyku jest lista, jakieś tam reguły, priorytety i wyjeżdża w to albo w tamtą stronę. Dobrze, przyjął to, zrozumiał. Świetnie. Spotykamy się tego dnia. To samo, dobra, pogadajmy o tym garażyku, bo się zmieniły te reguły wjeżdżania do garażyku. Rysuję już samochodzik, już bez kółeczek, taki prostokąt. Strzałeczka, drugi prostokąt, garażyk. No narysowaliśmy, gadamy, on mówi, ej, Sławek, ty mi znowu tego UML-a rysujesz? No jak gdyby, nieco, deczko, mi tak wyszło. No. A on już patrzy, wiesz co, no ale już jest okej. Już wiem, o co chodzi. Widzicie, czyli on potrzebował etapu przejściowego. Jestem w stanie to na koniec do takiej surowej formy piktogramów takich prostokątnych doprowadzić, ale ta osoba na początku w ogóle tego nie kleiła. Musiałem ją przeprowadzić wcześniej przez jakiś pośredni obraz i już było okej wtedy. Myśleliście kiedyś o tym, żeby popatrzeć, jak ktoś się wypowiada, jak ktoś się wyraża wizualnie i się podpiąć pod reprezentację tej osoby. Ma to sens?
No właśnie, wiesz co, tutaj ja się mogę podpiąć jako, wiesz, twój rozmówca. Mam nadzieję, że w imieniu też tej przynajmniej części słuchaczy. Właśnie wizualizacja, nie? To jest czasami coś, co jest game changerem. Rysowanie, markery i wiesz, koncepcja w ogóle takiego spotkania wizualnego, próba naszkicowania czegokolwiek, to jest często pozwala właśnie zmienić tę reprezentację. Wiesz, to jest na przykład to, co też się dzieje na przykład na moich gdzieś tam warsztatach, nie? Czasami proste przełożenie tych samych informacji na grafikę pozwala to zobaczyć zupełnie z innej strony, wygiąć jakąś, wiesz, linię, żeby tutaj za dużo szczegółów gdzieś tutaj, wiesz, nie zdradzać niepotrzebnie i nagle pewne rzeczy zazwyczaj się gdzieś upraszczają, nie? Ewentualnie właśnie masz ten uchwyt do zadania pytań, których być może byś nie zadał, jakbyś po prostu widział tą inną reprezentację, nie? Czasami po prostu ten głupi rysunek, no jest tym takim wyzwalaczem. Mi się też, wiesz, podoba to, co, kurczę, miało nie być o stormingu, dobra, będzie. Nawet wiesz, że w przypisach do książki Brandoliniego, nie? Tak, to też jest dosyć ciekawa lektura, co tam Alberto wskazał, no jest właśnie książka pod tytułem Visual Meetings. Nie, bo to jest coś, co faktycznie tą kreatywność pozwoli gdzieś tam uwolnić i zobaczyć ten problem zupełnie z innej części.
Wszystko pod jednym warunkiem, że umiesz rysować. Mariusz świetnie rysuje, ja zawsze, ale mówię na bardzo serio. Mariusz rysuje świetnie, ja rysuję nieświetnie. Dlatego daję flamaster komuś innemu, weź ty mi to narysuj. I teraz to, co mówisz, to generalny temat myślenia wizualnego. Nie wiem, czy wiecie, kora potyliczna tutaj z tyłu głowy, to jest kora wzrokowa. Tam są przetwarzane informacje pochodzące z nerwów wzrokowych 30% i pozostałe 70% jest dokojarzona ad hoc, z banków pamięci ściągana, skojarzenia z tym obrazem z nerwu wzrokowego i to wszystko idzie w korę wzrokową, w potylicę. I kora wzrokowa działa równolegle, jest w stanie równolegle przetwarzać kilkanaście informacji wzrokowych na raz. Dlatego czasem na obrazku zobaczysz połączenie między wieloma rzeczami, którego nie usłyszałbyś, gdyby to było wypowiedziane słownie, ponieważ kora ciemieniowa tutaj przy uchu jednym i drugim działa sekwencyjnie, słowo po słowie jest parsowane, przesyłane do kory przedczołowej, do czułka, do przetwarzania werbalnego. To inaczej jest to przetwarzane w główce i obraz, czasem da się zobaczyć rzeczy, których nie da się usłyszeć.
Wiesz co, jak zacząłeś o tym opowiadać, pierwsza taka moja myśl, dobra, te poprzednie 15 sekund ja sobie wytnę i będę puszczał na moich szkoleniach w momencie, kiedy ja będę rysował. Dokładnie, dokładnie to, bo to jest chyba kwintesencja tego właśnie, o to, co w rysowaniu chodzi.
O co jeszcze chodzi z rysowaniem, bo ja na przykład bardzo lubię rysować, ale odbiorcy moich rysunków nie lubią ich widzieć, dlatego że mi rysowanie pomaga w mówieniu. To jest bardzo ciekawe. Teraz powiem wam jeszcze jedną ciekawostkę z neuronauk. Mianowicie w naszej główce myśli są przetwarzane wieloetapowo na różnych poziomach przy użyciu różnych tak zwanych modalności, czyli zmysłów naszych. I na przykład takie przetwarzanie wejściowe, coś wchodzi do naszej głowy i niektórzy będą preferować, że wchodzi jakby wzrokowo, że ja coś zobaczę, a inni wolą usłyszeć, a inni jeszcze poruszać rękami. Ale to jest tylko wejście. Nie kupujcie nigdy bajek, że istnieją wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy, bo to jest nieprawda. Nie ma żadnych badań, które to potwierdzają. To ludzki mózg tak nie działa. Przetwarzanie jest wieloetapowe. Może być tak, że ja preferuję na przykład coś zobaczyć, ale później zaczynam mówić głosem wewnętrznym do siebie, żeby przetworzyć, przeanalizować. To jest warstwa przetwarzania. Są głębokie warstwy kojarzenia głębokiego, gdzie nie mamy tam dostępu werbalnego. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, skąd się ta myśl wzięła. Ktoś inny może działać odwrotnie. Ktoś inny może chcieć usłyszeć, mówisz do niego i to do tej osoby wchodzi coś, że tak powiem, przez uszy, ale następnie ta osoba się zawiesza, odwraca wzrok, szuka pustej plamy, tak jak ja robię, na ścianie i próbuje sobie to wyobrazić przed oczami, ale moje wyobrażenia są bardzo symboliczne i niedokładne, bo ja chcę ustawić w przestrzeni te obrazki, takie jak gdyby takie bardzo abstrakcyjne prostokąty. I teraz, gdy ja mówię do was, to ja sobie w głowie wyobrażam bardzo, bardzo takie abstrakcyjne kształty, niekonkretne i macham rękami, teraz tego nie widzicie. I gdy ja na stali szkoleniowej, jak mówię, to ja będę sobie bazgrał i rysował, to są rysunki dla mnie, one mi pomagają mówić, a Mariusz ma dokładnie odwrotnie. Mariusz rysuje rysunki dla odbiorcy, rysunek jest dla odbiorcy, a nie dla niego samego raczej. Nie? Bo ty te rysunki masz już tobie się prawdopodobnie w głowie pojawiły już tak dokładne, że ich przerysowanie to by nic nie wnosi prawdopodobnie. Strzeliłem?
Trochę tak jest.
Tak, u mnie odwrotnie. U mnie są bardzo niedokładne, rozmazane takie... A dopiero mówiąc, ja nadaję kształt tym obrazom. I oczywiście po drugiej stronie może być osoba, która z moich słów nie odkodowuje obrazów, które ja mam w głowie. Domyślam się, raczej tak nie jest. I pojawia się problemik.
Wiesz co, Sławek, ja mam zdjęcie, nie wiem czy pamiętasz, to było, o kurczę, dawno temu w Warszawie, robiliśmy taki jednodniowy storming i jest zdjęcie twojego rysunku gdzieś tam na ścianie. Jeżeli wytrzymasz, wiesz, możemy wrzucić w komentarzu.
Tak, i dodam, że w środowisku Domain Driven Design jest wiele osób, które rysują dużo gorzej ode mnie. I ja tobie też wysłałem zdjęcie na przykład pana Matiasa, który po prostu... ja przy nim jestem... Leonardo da Vinci rysunku.
Słuchajcie, dla osób, które tutaj nas słuchają, jest godzina 21:23 w momencie, kiedy my to nagrywamy, także my już jesteśmy w dosyć mocnym luzie tutaj z naszymi rozmowami. Także to jest kontekst. Zresztą znamy się ze Sławkiem nie od dziś, także...
Tak. Ale pamiętajcie, no jak ktoś bazgrze, to po prostu dlatego, że jego obrazy głębokie, wewnętrzne są bogate i niedostępne dla niego samego.
Wiesz, Sławek, nie wiem, czy jesteś w stanie odkopać stos w momencie, kiedy go zrzuciłeś, wiesz, kiedy zaczęliśmy wątek, a właściwie to czym jest specyfikacja i na jakie pytanie mi odpowiada, bo tam pojawił się ten wątek, wiesz, odnośnie dokumentowania, jak ja to będę dokumentował.
A jak dokumentować te modele, właśnie. Więc weszliśmy w rysowanie tego, bo czekaj, czyli ja dobrze rozumiem, dokumentowanie, bo jak rozumiem, na potrzeby kolejnego spotkania z ekspertem dziedzinowym. No właśnie. Bo tak, eksperta dziedzinowego w typowym kanonicznym procesie przywołujemy już na etapie stormingu taktycznego, gdzie mamy, miał nie być ze stormingu. Dobra, nieważne jak, doszliśmy do bounded kontekst, mamy już konteksty rozpykane z procesów, wyszły nam konteksty, gdzie konteksty przypomnę i określam poprzez, na jakie główne pytania szukam odpowiedzi z tego systemu. Jest na przykład pytanie, ile to kosztuje, jest kontekst cennika, kto za to płaci, jest kontekst płatności. Czy ja mogę to podłączyć? To jest kontekst jakiegoś security i z reguł dostępowych. Tak? Mam powiedzmy kontekst tych reguł dostępowych wyciągnięty z procesu i teraz spotykam się z ekspertem tylko od tego kontekstu, tego malutkiego kontekstu i wtedy modele są już malutkie. Tam jest kilka, maksymalnie kilkanaście jakichś bytów do wymodelowania szczegółowego, raczej kilka i spotkanie się za każdym razem i od nowa narysowanie tego na szybko na tablicy nie jest żadnym problemem. To kosztuje dosłownie 2-3 minuty, a przy okazji można od nowa coś nowego inaczej spojrzeć, z innej perspektywy narysować i to nie jest duży koszt. Ale możemy też przynieść rysunki, jeżeli mamy je sformalizowane, zero problemu. Część osób, Michał Michaluk u nas na przykład bardzo na tym poziomie preferuje spec by example. Macie historyjki, kryteria akceptacyjne i przykłady. Okej, znowu to też jest preferencja kognitywna, tak? Wspomniany Michał jest bardzo biegły werbalnie, rysunki nie są jego mocną stroną, tak jak moją zresztą też i on będzie preferował ten kanał komunikacyjny, natomiast dla mnie ja na przykład gubię się, jak jest zbyt dużo tych historyk, nie potrafię ich poukładać razem, ja potrzebuję sobie z tego wyekstrahować model działania, dobra, mam taką rzecz, mam źródło, mam odbiornik, mam transfer. Wiem, kiedy się zaczął, kiedy się skończył. Więc dla mnie, ja bym sobie zaczął rysować piktogramy. Jeden, drugi, dwa piktogramy. Transfer jest w czasie, więc jest strzałka czasu. A co się dzieje, jak przerwałem go nieoczekiwanie? Kto za to zapłaci? I tak dalej. Więc dla mnie, ja osobiście stosuję nieformalne rysunki. Specki, jeżeli klient chce, proszę bardzo, ale to nie jest jakby mój ulubiony sposób. Nie dlatego, że jest zły, po prostu on osobiście w mojej głowie jest. No, przypełnia mi bufor karty dźwiękowej, po prostu. Mm-hmm.
To jest już takie ostatnie pytanie, bo już prawie godzinę dyskutujemy. To w takim razie, kiedy mogę uznać, że ten model, nad którym, wiesz, tutaj spędziliśmy trochę czasu, porozmawialiśmy z ekspertem, być może zrobiliśmy jakieś, wiesz, próbki i coś tam zakodowaliśmy, działa. Kiedy możemy być, wiesz, w miarę pewni, że job is done?
Właśnie, pytanie, jaki był cel tego job? Jeżeli moim celem, bo musimy sobie wykroić, czy było na przykład walidacja biznesu, optymalizacja biznesu, a może nie, moim celem było dojście do poziomu, że ja chcę przystąpić do programowania. Weźmy ten ostatni przypadek, bo jest najbardziej rozbudowany. No i teraz tak, jeżeli modelarz, osoba modelująca jest osobą techniczną, to ta osoba wie, a przynajmniej ma wyobrażenie, jak może wyglądać implementacja. Jeżeli tworzę sobie model, widzę, dobra, od tego momentu zespół, który ja już znam, znamy się, oni by wiedzieli, jak to zakodować. Koniec. Mi wystarczy, ja nie potrzebuję się bardziej w to zagłębiać. Ja już mam to. Przykładowo, jest powiedziane, że dobra, możesz dokonać zakupu, jeżeli klient ma dostateczną ilość środków płatniczych. Na przykład taka reguła. Dobrze. Jeżeli moi ludzie, czy ja wiem, jak sprawdzić, czy masz dostateczną ilość środków płatniczych, bo mamy do tego mikroserwis na przykład. Mamy gdzieś API, mamy coś takiego. Mówię, dobra, skończyłem. Wiem, jak to dalej zrobić. Albo właśnie odwrotnie. Nie wiem. Musimy o tym porozmawiać głębiej. I dochodzę do momentu, aż ja będę wiedział. Bo musimy jeszcze jedną rzecz taką wyłapać. To coś, co jest w ogóle dla mnie taką tak naprawdę największą wartością w DDD, tylko że to trzeba trochę tak przejść przez trochę takich niedobrych procesów wytwórczych, że tak powiem, żeby to docenić. Mianowicie odwrócenie kontroli. W takim klasycznym waterfallu mieliśmy przetwarzanie informacji w stylu push, pchania informacji. Analityk biznesowy pcha informacje do systemowego, systemowy do architekta, architekt pcha do designera, w sensie design aplikacyjny. On do dewelopera, i tak dalej. Gdzieś tam mamy pchanie informacji. Teraz jaki jest problem tutaj? Osoby z wyższych warstw przetwarzania nie mają pojęcia o robocie, co do swojej roboty potrzebują osoby z niższych warstw przetwarzania informacji. Analityk nie ma pojęcia, czego do swojej roboty potrzebuje programista, bo się nie zna na jego robocie. I produkuje tak zwany waste, czyli odpad. Rzeczy świetnie rozumiane przez programistów są świetnie opisane, a nierozumiane są w ogóle nieopisane. I jest dopytywanie, tak? Natomiast w DDD mamy odwrócenie tego, mamy pull, mamy wyciąganie informacji. Ja jako modelarz, osoba techniczna, może ja nie będę kodował całego modelu, bo może to jest robota na parę iteracji czy parę miesięcy, to mój zespół będzie to robił, ja tylko przynoszę wiedzę do zespołu. Ja idę i dociągam sobie pull, ciągnę informacje. Jak nie wiem, idę i dopytuję, nie generuję waste odpadu, bo ja pytam o to, co mi jest potrzebne do mojej roboty. Dopytuję sobie. I przerywam pytanie, gdy jestem zadowolony. Ja już więcej nie mam pytań. Wiem, co mam zrobić. I teraz oczywiście pojawia się pytanie, no, zależnie od poziomu ekspertstwa i od poziomu rozumienia domeny, będzie zależało, kiedy ja przerwę. Popatrzcie może trochę inaczej. Jak architekt z budowlanki narysuje kreskę, mówi, tu będzie ściana. To jest kreska, ołówkiem na papierze. Tu będzie ściana. I on nie musi wchodzić w głąb, a jak będą cegiełki poukładane, bo on wie, że to jest 1500 ściana, którą w życiu narysował i ona jest robialna. Tą ścianę się zrobi. Po prostu on tu będzie. Wiem, bo już 30 lat rysuję kreski i tu ściany stają, więc będzie kolejna ściana, która tu stanie. Tak? Tak samo doświadczony modelarz, jak sobie wyłapał nawet granice reguł spójnych, już nie musi rysować agregatów. Już ma zespół, który rozumie, dobra, te granice, które mają spójne, opierdzielimy wokół nich agregat, zero problemu. Albo nie, zespół tego nie wie, to ja im narysuję agregat, daj im do roboty. Oni już wiedzą, co jest agregat, jak zrobić repo i factory do niego. Albo nie wiedzą, no to muszę mu zejść na każdą łęcę po kolei i na każdą metodę, aż już zrozumie i będę coraz wyżej będę kończył, bo już zaczynamy dalej wiedzieć, dalsza część jest w domyśle jasna. Bo dużo osób o to pyta. O, masz te swoje pytania domenowe, ale skąd wiesz, do kiedy pytać? No kurczę, mol. Ty pytasz, to sam wiesz, do czego chcesz dążyć. I tu jest właśnie problem. Czasem modelarz nie wie, do czego chce dążyć. Nie wie, do czego chce dojść. I to będzie problem, szczególnie gdy modelarz jest nieprogramujący. Nie wie, ile szczegółów trzeba przynieść zespołowi, żeby był w stanie z tego wyrąbać kodzik. To jest problem.
To jest to takie już pytanie na grande finale. To w takim razie, co, wiesz, jakby z twojej perspektywy, po tylu latach, też rozkmin różnych biznesów, jakby stosowanie tego w praktyce, to co możesz polecić komuś, kto by chciał nabyć takie skille? Jak do tego dojść?
A skille modelarskie, mówisz?
Tak.
Okej. Mhm. Pierwsza rzecz, umiejętność zadawania pytań. I uwaga, tych pytań jest 10. Kiedy to się zmienia? Dlaczego to się zmienia? Kto to zmienia? Czy zmianę możesz powtórzyć? Czy zmianę możesz wycofać? Jaka jest konsekwencja zmiany? Co spowodowało tą zmianę? Te pytania drążą dalej. Ciekawość. Musisz być ciekawym, na czym ten biznes zarabia, albo na czym oszczędzać. Oczywiście są projekty, gdzie to nie jest wiedza przeznaczona dla IT. Ja to rozumiem. No to jest trudniej. Skille miękkie by się bardzo mocno przydały. Jak poprowadzić taką rozmowę, żeby nie zaszczuć człowieka pytaniami, tylko przeprowadzić tę fajną, przyjemną rozmowę. To co mi bardzo mocno pomogło, dwie książki. Właściwie inaczej. Wszystkie książki o archetypach modeli biznesowych, dlatego że okazuje się, że bardzo wiele biznesów jest już dawno temu rozpykana, rozpisana i jak sobie przekartkujecie w ogóle książki do archetypów modeli biznesowych, czyli takich jakby wzorców analitycznych, jak można rozwiązywać pewne problemy, to wam się otwierają zupełnie nowe furtki w głowie. Od razu zaczniecie widzieć nie samochód, tylko kontener na przesył energii. Bo w ten sposób są te modele tworzone. I druga książka, która jak byłem jeszcze kiedyś młody, to w ogóle otworzyła mi oczy na cały proces wytwórczy. Craig Larman napisał taką książkę Applying UML and Patterns. I ta książka nie jest ani o UML-u, ani o wzorcach, tylko była napisana w czasach, gdy te dwa słowa zwiększały sprzedaż bardzo mocno. Ona jest o czymś takim jak UP, Unified Process, zunifikowany proces wytwórczy, gdzie widzicie krok po kroku, jak on zadaje pytania, jak to wpływa na jego decyzje techniczne. On już pierwszy, przed awansem, mówił o dwóch warstwach logiki. On już to Larman był pierwszy. I później, jak miałem spotkanie takie na obiadku z Vernonem, Van Vernon. Pytaliśmy go: Van, po co ty żeś napisał kolejną książkę o DDD? Przecież to już było. I on się tak miał mało co nie rozpłakał i powiedział: kurczę, bo Larman, Evans, Vernon i wszyscy razem byli skupieni wokół pewnego środowiska programistycznego, wokół Smalltalka w latach 80. I to wszystko tam już było dawno temu wymyślone. Później się rozeszli po całym świecie, każdy w swoją stronę, i Evans jako pierwszy zobaczył, że kurczę, te dzikie ludy z Java i z .NET-a to w ogóle nie mają pojęcia o modelowaniu obiektowości. I uznał, że warto by ich było oświecić, coś co już 20 lat temu wymyślili. I Vernon powiedział: kurde, ja to wszystko tak samo robiłem z Larmanem i myśmy to tak samo robili. Więc Larman moim zdaniem był tym pierwszym, który to opublikował w swojej książce. A tak jak mówię, jej tytuł jest nieszczęśliwy obecnie, bo już nie żre, że tak powiem. Ale ona wcale nie jest UML-u, nie obawiajcie się UML-a. Ona jest o Unified Process, takim zwinnym, leciutkim, ale sensownym wytwarzaniu oprogramowania. Więc to bym polecił, tą książkę, archetypy, które wam załaduję do głowy, do bibliotek, poszerzę wam w głowie bibliotek gotowych schematów rzucania jak z rękawa rozwiązaniami. Jak dobrać archetyp? Jak wiesz, jakie są archetypy, to wiesz, jak zadawać pytania, żeby sprawdzić, czy mam z nim do czynienia, czy nie mam z nim do czynienia tutaj.
Jeżeli ktoś mnie śledzi gdzieś tam w social mediach, to pewnie wie, jaka jest strategia znalezienia tych książek za bezcen. Jeżeli nie, to zapraszam do moich sociali. Sławku, dzięki wielkie za super rozmowę. Bardzo fajne tutaj, że tak powiem, wątki się gdzieś pojawiły.
Pewnie dzięki za zaproszenie. Się jeszcze,
jak zwykle. Myślę, że spotkamy się jeszcze nie jeden raz. Dużo rzeczy jeszcze zostało do poruszenia. Słuchajcie, wszystkie rzeczy i do książek, i do tutaj też prezentacji, Sławek, w tym te twoja. Ja myślę, że mogę ją w ciemno polecić, nawet bez oglądania. To na pewno jest hit następnego sezonu konferencyjnego o White Trooperze, Event Stormerze. Jak tylko będzie, to będzie tutaj w linkach do odcinka. Ja gorąco zachęcam do obejrzenia. Sławek, możemy jeszcze na koniec zrobić reklamę waszego najnowszego projektu botegowego, piątkowego o 13:00.
Ach, tak, Dev Kuchnia. To jest inicjatywa, która ma za zadanie zrobić emulator kuchni. Tak jak się normalnie w firmie spotykamy, idzie się na obiad do kuchni, siedzi się, są pogaduchy, ale nie o tym, że mi kontener wstrzykiwania nie wstrzykuje i mam nulę, tylko o życiu, o karierze, o zdrowiu czasem, o tematach miękkich, o tematach twardych, ale takie bardziej z dystansu, z innego spojrzenia. To mamy taką formułę, gdzie w piątki o 13:00 w każdy piątek jest taka Kuchnia Bottega na kanale Bottega IT Minds na YouTubie. Zawsze jest link do Dev Kuchni, gdzie ktoś od nas siedzi jak gdyby w kuchni i rozmawiamy jak gdyby w kuchni o różnych tematach. Możecie posłuchać, możecie włączyć się z pytaniami. Także zapraszam. Bezkosztowo i nie trzeba podawać maila.
Jak już jesteście po piątkowym deployu, to zapraszamy do kuchni. Sławek, jeszcze raz dzięki, a wam, drodzy słuchacze, dzięki za kolejną godzinę z Peterson Design. Trzymajcie się, do usłyszenia.
Cześć.